Kenneth Graham. O czym szumią wierzby? Tłumaczenie Maria Godlewska, Zofia Baumanowa. Czyta Marta Wierzbiańska. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rozdział 6. Pan Ropuch. Był pogodny ranek na początku lata. Rzeka wróciła do swego normalnego łożyska i zwykłej bystrości nurtu, a upalne słońce zdawało się wydobywać wszystką zieloność ukrytą w ziemi. Podciągało wzwyż, rzekłbyś, sznurami wszystkie krzaki, wszystkie sadzonki. Kret i szczur wstali skoro świt i zajęli się pilnie sprawami związanymi z łodzią i otwarciem żeglarskiego sezonu. Malowali i politurowali, naprawiali wiosła, zaszywali poduszki, szukali zaginionych haków i tak dalej. Kończyli właśnie śniadanie w małym saloniku, omawiając z przejęciem plan dnia, kiedy rozległo się pukanie do drzwi. – O do licha! – rzekł szczur, który miał pyszczek umorsany jajkami. – Mój kreciku, skończyłeś już śniadanie. Idź zobacz, kto to taki. Kret poszedł otworzyć. Szczur usłyszał zdziwiony okrzyk, a po chwili drzwi od saloniku rozwarły się z impetem i Kret oznajmił głosem pełnym namaszczenia. Pan Borsuk! Był to doprawdy zdumiewający wypadek, żeby Borsuk przyszedł do nich, czy w ogóle do kogokolwiek, z oficjalną wizytą. Zwykle, gdy zaszła taka potrzeba, czyhało się na niego przy żywopłocie, wzdłuż którego prześlizgiwał się wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, albo też przyłapywano go w jego mieszkaniu w środku puszczy, a było to trudne zadanie. Borsuk wsunął się ociężale do pokoju i stanął, patrząc z powagą na przyjaciół. Szczur upuścił łyżeczkę i otworzył pyszczek ze zdumienia.
– Wybiła godzina!
– oznajmił Borsuk uroczyście.
– Jaka godzina?
– spytał szczur, spoglądając ze niepokojem na zegarek.
Spytaj raczej, czyja godzina?
Odparł Borsuk.
Godzina ropucha. Jego godzina. Obiecałem, że wezmę się za niego, jak tylko zima minie na dobre. I dziś zamierzam spełnić swoją obietnicę.
Godzina ropucha, no tak! Zawołał radośnie Kret.
Wiwat, pamiętam! Nauczymy ropucha rozumu. Dziś rano,
ciągnął dalej Borsuk, zasiadając w fotelu.
Dowiedziałem się z pewnego źródła, że mają przysłać na prośbę do ropuszego dworu nowy samochód o niezwykle potężnym silniku. Może w tej chwili właśnie ropuch nakłada na siebie ten ohydny strój, tak przez niego lubiany, i z dość przystojnego ropucha zmienia się w przedmiot, na którego widok każde rozsądne zwierzę dostaje nerwowego ataku. Trzeba działać, póki czas. Pójdziecie zaraz ze mną do ropuszego dworu. Musimy dokonać dzieła ocalenia.
Masz słuszność, zawołał szczur, zrywając się. Ocalimy biedne, nieszczęsne stworzenie. Nawrócimy go. Będzie najżarliwszym z nawróconych ropuchów. Puścili się więc w drogę, aby spełnić miłosierne posłannictwo, a Borsuk kroczył na ich czele. Gdy zwierzęta wędrują w towarzystwie, zwykle idą gęsiego. Tak każe rozsądek i przyzwoitość. Nie rozłażą się po całej drodze, gdyż to utrudnia wzajemną pomoc w razie nagłej potrzeby czy niebezpieczeństwa. Kiedy dotarli do wjazdowej alei ropuszego dworu, zobaczyli stojący przed domem, według słusznych przewidywań Borsuka, nowiuteńki czerwony samochód olbrzymich rozmiarów. Czerwień była ulubionym kolorem ropucha. A kiedy podeszli do domu, drzwi wejściowe otwarły się z trzaskiem i pan Ropuch w samochodowych okularach, w czapce, kamaczach i obszernym płaszczu zaczął schodzić ze schodów z dumną miną, naciągając rękawiczki.
– Bywajcie, chłopcy!
– wykrzyknął wesoło na widok przyjaciół.
– Przychodzicie w porę! Odbędziemy razem rozkoszną...
Gdy Ropuch zauważył surową, nieugiętą postawę swych milczących przyjaciół, nie dokończył zaproszenia. Jego serdeczny głos załamał się i ucichł. Borsuk wszedł na schody posuwistym krokiem.
– Prowadźcie go z powrotem do domu!
– rozkazał surowo swym towarzyszom. A gdy mimo oporu i protestów ropucha wepchnęli go do sieni, borsuk zwrócił się do szofera, który przyprowadził nowy samochód.
Bardzo mi przykro, ale nie będzie pan dziś potrzebny. Pan ropuch zmienił zdanie, nie kupi tego samochodu. Jest to postanowienie nieodwołalne, nie ma pan na co czekać.
Borsuk wszedł do domu i zamknął za sobą drzwi.
A teraz?
Zwrócił się do ropucha, gdy we czterech znaleźli się w sieni.
Zdejmij przede wszystkim ten śmieszny ubiór.
Nie zdejmę!
Zaperzył się ropuch.
Co znaczą te zniewagi? Żądam natychmiast wyjaśnienia.
Rozebrać go!
Nakazał krótko borsuk. Szczur i kret musieli rozciągnąć ropucha na ziemi. Nie mogli sobie z nim inaczej poradzić. Wymyślał i kopał ich. Wreszcie szczur na nim usiadł, kret zaś ściągnął z niego kolejno różne części samochodowego rynsztunku, po czym postawili go na nogi. Sporo junackiego animuszu wywietrzało mu z łebka wraz ze zwleczonym ubraniem. Teraz, gdy był po prostu ropuchem, a nie postrachem szos, przystępował z łapy na łapę i spoglądał błagalnie to na jedno zwierzę, to na drugie. Zdawało się, że rozumiał swoje położenie.
Wiedziałeś, że wcześniej czy później musiało do tego dojść, ropuchu,
tłumaczył borsuk surowo.
Lekceważyłeś nasze ostrzeżenia, trwoniłeś pieniądze odziedziczone po ojcu. A przez ciebie, przez twoje wariackie jazdy, katastrofy, awantury z policją, dobre imię zwierząt w okolicy zostało narażone na szwank. Niezależność jest rzeczą cenną, lecz my, zwierzęta, nie możemy pozwolić, aby głupota naszych przyjaciół przekroczyła pewne granice. A ty granice te przekroczyłeś. I jesteś na ogół dobrym zwierzakiem, nie chcę więc okazywać zbytniej surowości. Postaram się raz jeszcze przemówić ci do rozsądku. Chodź za mną, dowiesz się, co myślę o twoim postępowaniu. Zobaczymy, czy wyjdziesz z tego pokoju takim samym ropuchem, jakim jesteś teraz.
Borsuk chwycił silną łapą ramię ropucha, zaprowadził go do gabinetu i zamknął za sobą drzwi.
To na nic, rzekł szczur z pogardą. Gadanie nigdy nie uleczy ropucha. Wszystkiemu będzie potakiwał.
Przyjaciele usadowili się wygodnie w fotelach i czekali cierpliwie. Przez zamknięte drzwi dochodził ich nieprzerwany szmer głosu borsuka. Głos ten pod wpływem krasomówczego zapału to wznosił się, to opadał. Po pewnym czasie zauważyli, że kazanie przerywa miarowy, głęboki szloch. Szloch pochodzący najwidoczniej z piersi ropucha. Ropuch był stworzeniem uczuciowym, obdarzonym miękkim sercem i dawał się łatwo przekonać, przynajmniej na chwilę, o słuszności każdego zapatrywania. Po upływie mniej więcej trzech kwadransów drzwi się otworzyły. Ukazał się w nich borsuk, prowadząc uroczyście za łapę zgnębionego ropucha. Skóra wisiała na nim na kształt worka. Łapki mu drżały, a policzki były mokre od obfitych łez wywołanych wzruszającą przemową borsuka.
— Siadaj, ropuchu!
— rzekł dobrotliwie borsuk, wskazując krzesło.
— Przyjaciele!
— ciągnął dalej.
— Oznajmiam wam z przyjemnością, że ropuch uznał wreszcie swoje błędy. Żałuje szczerze swych przewinień. Postanowił wyrzec się samochodów na zawsze. Uroczyście mi to obiecał.
— To bardzo pomyślna wiadomość — powiedział kret poważnie.
Bardzo pomyślna.
Powtórzył za nim szczur z powątpiewaniem.
Jeśli tylko... Jeśli...
Mówiąc te słowa, wpatrywał się bacznie w ropucha i zdawało mu się, że zauważył coś w rodzaju błysku w jego oku, wciąż jednak smutnym.
Jeszcze jedno, ropuchu.
Ciągnął dalej zadowolony borsuk.
Chciałbym, abyś powtórzył tu uroczyście wobec zgromadzonych przyjaciół to... Co przed chwilą przyznałeś mi w gabinecie? Po pierwsze, że żałujesz swego postępowania i zdajesz sobie sprawę, jakie było szalone.
Nastąpiła długotrwała cisza. Ropuch rozglądał się z rozpaczą na wszystkie strony, a zwierzęta czekały, milcząc z powagą. Wreszcie ropuch wybuchnął.
Nie!
Rzekł posępnie, lecz z dumą.
Wcale tego nie żałuję. To nie było żadne szaleństwo. To było po prostu cudowne.
Co?
Wykrzyknął borsuk wielce zgorszony.
Ty obłudny zwierzaku, czy nie zapewniałeś mnie dopiero co tam?
A tak, tam,
rzucił niecierpliwie ropuch.
T- tam byłbym przyznał się do wszystkiego. Jesteś taki wymowny, kochany borsuku. Tak logicznie dowodzisz, że potrafisz wzruszać i przekonywać. Tam mogłeś zrobić ze mną, co tylko chciałeś. Wiesz o tym dobrze. Ale zastanowiłem się, przetrawiłem wszystko i doszedłem do przekonania, że właściwie nie żałuję niczego i niczym się nie martwię. Więc po co, u licha, mam mówić to, czego nie myślę? A więc nie obiecujesz, że już nigdy nie dotkniesz samochodu?
Spytał borsuk.
Ani myślę!
Odparł ropuch z naciskiem.
Przeciwnie, obiecuję solennie, że jak tylko zobaczę jakiś samochód, zatrąbię. Pup, pup i jazda!
Dobrze więc, powiedział borsuk stanowczo i wstał.
Skoro nie chcesz posłuchać perswazji, zobaczymy, jaki skutek odniesie siła. Wciąż się tego lękałem. Zapraszałeś nas nieraz, ropuchu, abyśmy zabawili dłuższy czas w twoim pięknym dworze. Postanowiliśmy teraz to zrobić. Nie wyjdziemy, póki nie przekonamy cię o słuszności naszych poglądów. Szczurze, krecie, zaprowadźcie go na górę i zamknijcie w sypialni, a my omówimy tę sprawę.
To przecież dla twojego dobra, ropuszku, rzekł dobrotliwie szczur, gdy obaj wierni przyjaciele taszczyli po schodach kopiącego i wyrywającego się ropucha. Pomyśl, jak będzie nam wesoło razem. Po dawnemu, kiedy minie ci ten przykry atak.
Zaopiekujemy się starannie wszystkimi twoimi interesami, póki nie wydobrzejesz, ropuchu, wtrącił Kret. Dołożymy starań, aby nie trwonić twoich pieniędzy tak, jak ty je trwoniłeś.
Nie będziesz miał przykrych zajść z policją, ropuchu, powiedział szczur, wpychając przyjaciela do sypialni.
I nie będziesz już musiał tułać się po szpitalach, gdzie pielęgniarki tobą rządzą, ropuchu,
dodał Kret, przekręcając klucz w zamku. Zeszli ze schodów. Ropuch wymyślał im tymczasem przez dziurkę od klucza i zaczęli we trzech radzić nad położeniem.
To będzie trudna sprawa,
rzekł borsuk wzdychając.
Nigdy nie widziałem u ropucha takiego uporu. Trzeba to jednak przetrzymać. Nie możemy ani na chwilę zostawić go bez opieki. Musimy się przy nim zmieniać, póki jego organizm nie zwalczy tej trucizny.
Podzielili między siebie dyżury. Co noc jedno zwierzę spało z ropuchem w jego pokoju, we dnie zaś się zmieniali. Z początku ropuch był bardzo przykry dla swoich opiekunów. W czasie ostrych ataków ustawiał w sypialni krzesła, robiąc z nich coś na kształt samochodu. Siadał na wysuniętym do przodu krześle, pochylał się i wpatrzony przed siebie wydawał dziwne, niesamowite odgłosy. A gdy paroksyzm dosięgał szczytu, wywracał koziołka i leżał rozciągnięty na ziemi pośród krzeseł, zupełnie na pozór spokojny. Stopniowo jednak gwałtowne ataki stawały się coraz rzadsze, a przyjaciele dokładali starań, aby skierować myśli ropucha na inne tory. On jednak nie okazywał żadnego zainteresowania. Stawał się coraz bardziej obojętny i przygnębiony. Pewnego pogodnego ranka szczur, na którego wypadał kolejny dyżur, poszedł na górę zwolnić borsuka. Biedny borsuk wiercił się niespokojnie. Nie mógł się doczekać chwili, kiedy będzie już mógł wyjść, aby rozprostować łapy na długim spacerze po puszczy, po zaroślach i swoich podziemiach.
Ropuch jeszcze w łóżku,
powiedział do szczura, gdy wyszli za drzwi.
Nie mogę nic z niego wydobyć. Powtarza tylko, zostawcie mnie w spokoju. Nic mi nie potrzeba. Może później będę się czuł lepiej, może mi to z czasem minie. Nie macie się czym niepokoić i tak dalej. A teraz pamiętaj, szczurze, gdy ropuch jest cichy i pokorny i odgrywa rolę bohatera z książki odpowiedniej na nagrodę dla uczniów ze szkółki niedzielnej, wówczas bywa najbardziej przebiegły. Na pewno coś obmyśla, znam go. A teraz już idę.
Jak się dziś czujesz, stary? Spytał wesoło szczur, zbliżając się do łoża ropucha. Przez parę minut nie było odpowiedzi, aż wreszcie dał się słyszeć słaby głos.
Dziękuję ci bardzo, kochany szczurku. Jakiś ty dobry, że pytasz o moje zdrowie. Ale przede wszystkim powiedz, jak ty się miewasz i nasz kochany Kret.
My miewamy się doskonale, odpowiedział szczur i dodał niebacznie. Kret idzie się przelecieć z borsukiem. Wrócą dopiero na drugie śniadanie. Spędzimy więc sobie przyjemnie ranek we dwójkę. Dołożę wszelkich starań, aby cię rozerwać. A teraz bądź dzielny i wyskocz z łóżka. Szkoda leżeć i gniuśnieć w taki piękny ranek.
Drogi, poczciwy szczurze,
szepnął ropuch.
Nie zdajesz sobie sprawy z mojego stanu. Nie wiesz, jaki jestem daleki od skoków. Ale nie przejmuj się mną. Nie chcę być ciężarem dla moich przyjaciół. Mam zresztą nadzieję, że to już nie potrwa długo.
I ja mam tę nadzieję, zgodził się szczur z przekonaniem. Sprawiłeś nam dużo kłopotu. Cieszę się, gdy słyszę, że się to skończy. Taka cudna pogoda, właśnie zaczyna się sezon żeglarski. Naprawdę, ropuchu, to nieładnie z twojej strony. Nie chodzi mi o kłopot, ale pomyśl tylko, co przez ciebie tracimy.
Lękam się, że jednak wypominasz mi kłopot, jaki wam sprawiam,
rzekł ropuch słabym głosem.
Ale rozumiem cię, zmęczyła was opieka nade mną, nic w tym dziwnego. Nie powinienem was o nic prosić. Jestem dla was zawadą, wiem o tym.
Jesteś, potwierdził szczur. Ale mimo to zapewniam cię, że nie żałowałbym dla ciebie żadnego trudu, gdybyś tylko zechciał być rozsądnym zwierzęciem.
Żebym był tego pewny,
szepnął ropuch jeszcze słabszym głosem.
Poprosiłbym cię, zapewne po raz ostatni, abyś jak najprędzej udał się do wioski, choć to już może za późno, i sprowadził mi doktora. Ale nie, nie truć się. To przecież taki kłopot. Może lepiej pozostawić wszystko losowi.
A po co ci lekarz?
Zapytał szczur, podchodząc bliżej i przyglądając się ropuchowi. Był jakiś dziwnie wychudzony i leżał bardzo spokojnie. I głos miał słabszy i w ogóle zachowywał się inaczej niż zwykle.
Musiałeś chyba zauważyć ostatnio,
szepnął ropuch.
Ale nie, bo i po co? Gdy się coś zauważy, pojawia się konieczność poniesienia pewnych trudów. Jutro może powiesz sobie, o, gdybym wcześniej zwrócił na to uwagę, gdybym postarał się temu zaradzić. Ale nie, to przecież może sprawić kłopot. Nie ma o czym mówić. Zapomnij o mojej prośbie.
Słuchaj, no stary, powiedział szczur, który nie na żarty zaczynał się niepokoić. Wezwę do ciebie doktora, jeśli uważasz, że naprawdę jest ci potrzebny. Ale nie zdaje mi się, aby było z tobą aż tak źle. Pomówmy o czym innym.
Obawiam się, drogi przyjacielu, rzekł ropuch ze smutnym uśmiechem, że rozmowa niewiele pomaga w podobnych wypadkach. Co prawda, jeśli o to chodzi, to i lekarz nie pomoże, lecz tonący brzytwy się chwyta. Ale jeśli już pójdziesz po doktora, czy nie zechciałbyś za jednym zamachem poprosić, aby wstąpił do mnie rejent? Strasznie mi przykro, że ci sprawia mi jeszcze jeden kłopot, lecz o ile pamiętam, musisz przejść koło jego drzwi. Oddałbyś mi tym wielką przysługę. Bywają chwile, może powinienem raczej powiedzieć, bywa chwila, kiedy stajemy wobec przykrych obowiązków, a obowiązki te należy spełnić nawet ze szkodą dla wyczerpanego organizmu.
Rejent, o, musi być źle z nim naprawdę,
pomyślał wystraszony szczur i opuścił śpiesznie pokój, nie zapominając jednak zamknąć drzwi na klucz. Za drzwiami stanął i zaczął się zastanawiać. Obaj jego przyjaciele byli daleko, nie miał więc z kim się naradzić. Ostrożność nie zawadzi, powiedział sobie po namyśle. Zdarzało się już nieraz, że ropuch zupełnie bezpodstawnie wmawiał sobie chorobę, ale nie słyszałem nigdy, aby żądał przybycia rejenta. Jeśli mu naprawdę nic nie jest, doktor mu wytłumaczy, że jest osłem i doda mu odwagi. W każdym razie coś się na tym zyska. Muszę go zadowolić, nie zabierze mi to wiele czasu. I szczur pobiegł do wsi, aby spełnić miłosierny czyn. Ropuch, który wyskoczył lekko z łóżka, gdy tylko usłyszał przekręcanie klucza w zamku, wyglądał niecierpliwie oknem, póki szczur nie znikł przy końcu Alei Wjazdowej. Potem, śmiejąc się do rozpuku, włożył jak tylko mógł najprędzej najelegantsze z ubrań znajdujących się pod ręką i wyładował kieszenie drobnymi pieniędzmi, które wyjął z szufladki w toaletce. Następnie powiązał prześcieradła zdjęte z łóżka i jeden koniec zaimprowizowanego sznura owinął naokoło środkowego słupa w pięknym oknie z epoki Tudorów, stanowiącym ozdobę sypialni. Wydostał się na parapet, ześlizgnął się zgrabnie po sznurze na ziemię i ruszył z lekkim sercem w przeciwnym kierunku niż szczur, pogwizdując wesoło. Drugie śniadanie nie było miłe dla biednego szczura. Borsuk i Kret powrócili wreszcie i musiał świecić przed nimi oczami, opowiadając swoją żałosną i nieprzekonywającą historię. Można sobie łatwo wyobrazić ironiczne, żeby nie powiedzieć brutalne komentarze Borsuka, to też nie będziemy się nad nimi rozwodzili. Lecz szczur stwierdził z bólem serca, że nawet Kret, choć w miarę możliwości trzymał jego stronę, nie szczędził mu uwag. — Ale się dałeś nabrać, szczurku! I to komu? Ropuchowi! — Tak to sprytnie zrobił! — tłumaczył się zgnębiony szczur.
— Za to ty nie okazałeś sprytu! — przyciął mu ostro Borsuk. — Ale gadanina tu nie pomoże! Umknął nam na razie! A najgorzej, że to, co uważa za swoją mądrość, wbije go jeszcze bardziej w pychę i może doprowadzić do popełnienia jakiegoś szaleństwa. Jedyną dobrą stroną tej historii jest to, że nie potrzebujemy marnować drogich chwil na stróżowanie. Przez jakiś czas będziemy jednak wracali na noc do ropuszego dworu. Możemy tu lada chwila ujrzeć ropucha na noszach lub między dwoma policjantami.
Tak mówił Borsuk, nieświadomy, co przyszłość przyniesie, ani ile upłynie wody, i to mętnej, nim ropuch zasiądzie znowu w dziedzicznym ropuszym dworze. Tymczasem ropuch, wesoły i lekkomyślny, kroczył szybko wzdłuż gościńca w odległości kilku mil od domu. Z początku kluczył bocznymi dróżkami przez pola i kilkakrotnie zmieniał kierunek dla zmylenia pościgu. Lecz teraz czuł, że go już nie złapią. Słońce uśmiechało się jasno do niego i cała przyroda wtórowała chórem samochwalczej pieśni rozbrzmiewającej w sercu ropucha. Niemal tańczył na drodze z radości i pychy.
— Udał mi się kawał — mówił sobie chichocząc. — Przeciwstawiłem rozum brutalnej przemocy i rozum zwyciężył. Tak być powinno. Biedny stary szczur. Oj, oberwie on oberwie, gdy wróci Borsuk. Zacny chłop z tego szczura ma wiele zalet, ale brak mu inteligencji i jest źle wychowany. Muszę go kiedyś wziąć w obroty. Zobaczę, czy nie da się coś z niego zrobić.
Ropuch, całkowicie pogrążony w chełpliwych rojeniach, posuwał się naprzód z podniesionym łebkiem, aż dotarł do miasteczka. Gdy zobaczył szyld pod czerwonym lwem, wiszący w poprzek głównej ulicy, przypomniał sobie, że jeszcze nie jadł śniadania i że jest okropnie głodny po długim spacerze. Wszedł do zajazdu, kazał sobie podać najlepsze śniadanie, jakie można było dostać bez zamówienia, i zasiadł przy stole. Był już mniej więcej w połowie śniadania, kiedy nagle drgnął, a potem zaczął drżeć na całym ciele. Od ulicy doszedł go dźwięk aż nadto dobrze mu znany. Pup, pup! Rozlegało się coraz bliżej. Samochód skręcił na podwórze zajazdu i stanął. Ropuch uchwycił się nogi od stołu, aby opanować wzruszenie. Po chwili do kawiarni weszło liczne towarzystwo. Wszyscy byli zgłodniali, rozmowni, weseli i rozprawiali o przygodach tego ranka oraz o zaletach samochodu, który dowiózł ich tu bez szwanku. Ropuch słuchał jakiś czas, pilnie nadstawiając uszu. Wreszcie nie mógł już dłużej wytrzymać. Wyślizgnął się cicho z sali, zapłacił w barze rachunek, a gdy tylko znalazł się na dworze, udał się wolno okulną drogą na dziedziniec.
— Przecież nie ma w tym nic złego — powiedział sobie — i jeśli rzucę tylko okiem na samochód.
Auto stało na środku podwórza. Nikt go nie pilnował, ponieważ chłopcy stajenni i czeladź byli na obiedzie. Ropuch okrążał wóz, oglądał, oceniał i rozmyślał głęboko.
— Ciekawa rzecz —
powiedział sobie po chwili.
Ciekawa rzecz, czy ten motor da się szybko wprawić w ruch.
Niebawem, sam nie wiedząc, jak się to stało, trzymał w ręku korbę i kręcił nią. Gdy usłyszał znany odgłos, dawna namiętność całkowicie opanowała jego ciało i duszę. Jak we śnie znalazł się na miejscu szofera. Jak we śnie podniósł hamulce, okrążył podwórze i ruszył za bramę. Jak we śnie stracił chwilowo wszelkie poczucie dobra i zła i wszelką obawę przed następstwami swojego kroku.
Zwiększył szybkość, a gdy samochód w pędzie połknął ulicę i wyskoczył na otwartą przestrzeń szosy, ropuch nie chciał nic więcej poza tym, że jest ropuchem. Ropuchem znajdującym się w najlepszej formie, w największym rozkwicie. Ropuchem po strachem szos. Ropuchem, który zatrzymuje wszelki ruch. Ropuchem panem gościńca, przed którym wszystko musi ustanąć lub obrócić się w proch, zapaść w wiekuistą nicość. Nucił w pędzie, a samochód odpowiadał mu potężnym warkotem. Pożerał kilometry, pędząc w niewiadomym kierunku, poddając się ślepemu instynktowi. Przeżywał bez troski, najpiękniejszy dzień swego życia, nie myśląc, co go czeka.
Według mnie,
zauważył z humorem przewodniczący ławy sędziowskiej,
cała trudność tej sprawy, skądinąd bardzo jasnej, leży w tym, abyśmy potrafili dać skuteczną nauczkę temu niepoprawnemu łotrowi i zatwardziałemu brutalowi, który kurczy się przed nami ze strachu na ławie oskarżonych. Zastanówmy się. Oskarżono go, co stwierdzają zresztą najwiarygodniejsze świadectwa. Po pierwsze, o kradzież wartościowego samochodu. Po drugie, o prowadzenie go bez najmniejszego względu na bezpieczeństwo publiczne. I po trzecie, o ordynarne znieważenie wiejskiej policji. Panie sekretarzu, może nam pan powie, jaki najcięższy wymiar kary możemy zastosować do każdego z tych przewinień? Oczywiście bez uwzględnienia okoliczności łagodzących, gdyż te nie istnieją.
Sekretarz podrapał się piórem w nos.
Zdaniem niektórych ludzi kradzież samochodu stanowi tu największe przestępstwo, oświadczył. I tak jest w rzeczywistości, lecz znieważenie policji pociąga za sobą bezsprzecznie najwyższy wymiar kary i tak być powinno. Powiedzmy, że za kradzież oskarżony otrzyma rok więzienia, co jest karą umiarkowaną, i 3 lata za wariacką jazdę, co jest karą łagodną, i 15 lat za znieważenie policji. Dość gwałtowne, jeśli sądzić ze zeznań świadków, nawet jeśli uwierzymy tylko 1/10 części tego, co nam mówiono. Taki jest system, którego ja się trzymam. Po dodaniu tych cyfr otrzymamy, jeśli się nie mylę, liczbę 19 lat.
Doskonale,
wtrącił przewodniczący.
Niech więc panowie zaokrąglą tę liczbę do 20 lat i wszystko będzie w porządku,
zakończył sekretarz.
Świetna myśl,
powiedział przewodniczący z uznaniem.
Oskarżony, proszę się opanować i stać prosto. Tym razem otrzymasz 20 lat. Pamiętaj jednak, jeśli znowu staniesz przed nami, za jakiekolwiek przewinienie będziemy musieli odnieść się do ciebie z całą surowością.
Brutalni stróże prawa rzucili się na nieszczęsnego ropucha. Zakuli go w kajdany i wyprowadzili z gmachu sądowego, nie zważając na jego błagania, krzyki i protesty. Wlekli go przez rynek, gdzie swawolna gawiedź, zawsze surowa dla schwytanego zbrodniarza, a współczująca i życzliwa dla podejrzanego o zbrodnie, powitała ropucha drwinami i wyzwiskami, obrzucając go marchwią. Dzieci gwizdały i krzyczały, a ich niewinne twarzyczki wyrażały radość, którą sprawia im zawsze widok dżentelmena w opałach. Minęli szyld wachów pokasłujących sarkastycznie. Kaszel bowiem jest najwyższą oznaką pogardy i nienawiści, na jaką może sobie pozwolić szyldwach. Wkroczyli na kręcone schody, zużyte przez wieki, przechodząc obok zbrojnych mężów w kaskach i stalowych pancerzach, mężów rzucających groźne spojrzenia spod przyłbicy. Przemierzali podwórce, gdzie brytany na wyprężonych smyczach wyrywały się ku nim i przebierały łapami w powietrzu, chcąc ich dosięgnąć. Mijali wiekowych strażników, którzy oparłszy halabardy o mur, drzemali nad mięsiwem i dzbanami ciemnego piwa. Szli i szli przez izby tortur, przez korytarze prowadzące na szafot, aż doszli do drzwi najokropniejszego z podziemi, leżących w samym sercu najgłębszego lochu. Przystanęli wreszcie tam, gdzie siedział sędziwy dozorca więzienny, bawiąc się pękiem olbrzymich kluczy.
— Ot z Bodikins! —
rzekł sierżant policji, zdejmując hełm i ocierając pot z czoła.
— Zbudź się, stary nicponiu, i przejmij od nas tego oto nędznika ropucha, straszliwego zbrodniarza, niezrównanego w wybiegach i sprycie. Czuwaj nad nim i strzeż go z całą swą umiejętnością. A zapamiętaj sobie dobrze, siwobrody, gdyby się zdarzyło coś nieprzewidzianego, odpowiesz nam za to starym łbem.
Dozorca skinął ponuro głową i położył pomarszczoną rękę na ramieniu nieszczęsnego ropucha. Zardzewiały klucz zgrzytnął w zamku. Wielkie drzwi zatrzasnęły się i ropuch został więźniem najgłębszego lochu, najlepiej strzeżonej wieżycy, najwarowniejszego zamku, jak Anglia długa i szeroka.